Miło jest widzieć was tu wszystkich, ale powiem, że chciałem zadać każdemu z was dzisiaj kilka pytań. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby was wywołać do odpowiedzi. Najmniej jest to moim zamiarem. Niektóre pytania będą zupełnie banalne. Może ktoś pomyśli, jakie głupie pytanie, po co ty w ogóle zadajesz to pytanie. Niektóre może będą bardziej sensem, ale niektóre może będą takie, gdzie odpowiedź na dane pytanie będzie bardzo istotną i kluczową rzeczą dla twojego osobistego życia. Dlatego proszę, okaż mi cierpliwość i łaskę. A też z drugiej strony, nie chciałbym, żeby wtedy, kiedy pytanie będzie istotne, podejdziesz do tego tak na luzie, jak kiedyś widziałem, gdzie stała piękna Barbie, wystrojona, szczególne miejsce i moment rozpoczęcia nowego przedziału życia. Obok równie cudowny miś Jogi i pada pytanie: Barbie, czy ty chcesz wziąć za męża oto tu cudownego misia Jogi i na to panna młoda? Chyba tak. Chciałbym, żeby wasze odpowiedzi były takie zdecydowane, abyś był pewien, w jakim miejscu jesteś, co to oznacza. W naszej kulturze jest też tak, że zresztą nie tylko w naszej, to jest w różnych kulturach, że mamy różne określenia i gdy rozmawiamy, gdy inni ludzie rozmawiają, używają różnych określeń o różnych osobach. I te określenia mają na celu powiedzieć coś o ich charakterze, o ich sposobie zachowania, o ich sposobie działania, myślenia, funkcjonowania. I nieraz słyszymy czy używamy takich określeń, dla przykładu pastor Mirek, klekot, to jest jego określenie, ksywa. I tak naprawdę wiele z was nie wie, dlaczego klekot, a w urzędzie, gdzie pracuję, wiele razy jest tak, przychodzą czy dzwonią i pytają się, czy jest pan klekot? Mówił o tym Mirek. I te określenia z jednej strony mają nam pomóc, ale z drugiej strony mogą wprowadzić w nas jakiś duży błąd. Jeśli zwłaszcza ktoś nie jest wtajemniczony z danego kręgu fachowców czy kultury, bo na przykład zapalony strażak albo zapalony rybak dla kogoś, kto nie wie, to może oznaczać na przykład strażaka, który gdy gasi pożar, sam ulega podpaleniu. Albo na przykład zapalony wędkarz to może być taki, który gdy łowi, zaśnie i wtedy wypada mu tutaj cygaro na ubranko i podpala się. Więc może ktoś w takiej kulturze mógłby w ten sposób zrozumieć. I mamy różne określenia, które mają za zadanie nam przypomnieć. Na przykład mówimy o człowieku, że jest na przykład milusiński. Mówimy, że wychodzi mu na przykład słoma z butów i na pewno to nie oznacza, że już przeszliśmy na ekologiczne buty. Mówimy o tym, że ktoś jest mami synek. Czasem jest tak, że żeby zrozumieć dane sformułowanie, to trzeba odnieść do okoliczności. Bo na przykład takie określenia jak wykapany ojciec czy kura domowa naprawdę zależą od tego, czy znamy ojca, jakim jest ojciec. Pewnie zdziwicie się, dlaczego mówię kura domowa. Mówię dlatego, bo tydzień temu oglądałem program telewizyjny Takie migawki. Wiecie, i też miałem takie wyobrażenia na temat kury domowej, jak wy macie. I Wojciech Mann w pewnym momencie, zespołem, gdzie śpiewano pieśni tego zespołu, był stary zespół jak świat, dinozaury, niebiesko-czarni. I wyszła taka kobieta, bardzo ładna, w wieku około 25 lat. I Mann mówi, wiesz, napisałaś tu w tym CV ulubione zajęcia kura domowa. Ona mówi, tak, jestem kurą domową, bo bardzo lubię sprzątać, gotować, myć naczynia i gdy to robię, też śpiewam, ale najważniejsze w tym jest to, że mam dla kogo to robić. Wiecie? I ta kura domowa tak zaśpiewała, ja byłem w sercu powalony. Nie jestem artystą, nie znam się na tym, ale wygrała tą szansę na sukces i gdybym miał ocenić jej głos, to naprawdę to jest głos klasy Edyty Górniak. Jestem przekonany, że zobaczymy ją w sali kongresowej i gdzie indziej i zobaczymy. kura domowa. Są też określenia ludzi, do których używamy języka polskiego, alfabetu. Na przykład, gdy o kimś mówimy, że możesz polegać na nim od A do Z, to oznacza, że ten ktoś jest godny zaufania. Że jeżeli mu powierzymy jakąś sprawę, to wykona ją. Albo gdy powiemy, ten facet wie od A do Z na temat, nie wiem, komputera i tak dalej, to znaczy, że jego wiedza na ten temat jest bardzo dobra i możemy przyjść po poradę i chcemy o tym powiedzieć, że on jest fachmanem. Ale teraz jedno pytanie, może niewielkiej rangi, ale konkurs dla was. Chciałem sprawdzić, czy nie śpicie, a poza tym, czy znacie takie określenie osoby w języku polskim, gdzie używane są litery, litera B i litera Q. Jest na początku, na końcu tego określenia. I myślę, że to określenie słyszeliście wiele razy. Dlatego, że to określenie było w Polsce wypowiadane na oczach milionów ludzi. Wypowiadał to określenie prezydent. Żeby was dopingować, jeśli ktoś będzie wiedział, pierwszy podniesie rękę, ja to zauważę, mam prezent dla niego. Okej, okay. Jest ktoś taki? Jest ktoś taki? Trudno, zjem sam. Nie no, nie spodziewałem się. Więc widzicie... Aha, pewnie interesuje cię, jakie to powiedzenie. Czy mam powiedzieć? Powiem. Chciałem zmienić nagrodę. Chciałem postawić samochód pastora Mirka. Ale skoro nie chcecie... Miliony ludzi patrzyło w telewizję. I był prezydent i wchodził kandydat na prezydenta. I wtedy on powiedział, chcąc określić drugiego człowieka, ani B, ani me, ani ku, kuryku. Także to jest jedno z powiedzeń, które zostało. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Bóg też chce, abyśmy zrozumieli, kim jest. I to jest bardzo istotne, w jaki sposób Bóg chce przedstawić siebie. Używa wszelkich form. Ale wielką pomyłką jest źle zrozumieć kontekst. Źle odebrać to, co to ma oznaczać. I całe szczęście, Bóg był na tyle cierpliwy, że zostawił nam Słowo Boże. I wielokrotnie możemy też czytać i widzieć i mówić, czytać, gdzie Bóg mówi, ja jestem taki, ja jestem taki, ja jestem taki, zobacz. A to oznacza to i to. Oczywiście, gdyby Bóg był kimś dalekim, nieznajomym, może nie przejmowałbyś się tym. Ale kiedy od Niego zależy twoje życie, to naprawdę warto jest się zastanowić. I może to, o czym mówiliśmy, jest troszkę banalne, ale Bóg też, przedstawiając siebie, też używa alfabetu, liter, zjawisk w przyrodzie. Chciałem zaprosić was teraz do przeczytania za chwilę pewnego tekstu. I wiecie, ten tekst jest o tyle ważny, że on nie mówi o przeszłości, nie mówi o nawet tak bardzo o teraźniejszości, ale mówi o przyszłości, która dotyczy tak bardzo ciebie. W tym tekście byś mógł zaobserwować, że są tam wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli, żyją i będą żyć na tym świecie. I chciałem, żebyś patrząc na ten tekst, popatrzył, gdzie ja jestem, gdzie ja mogę siebie odnaleźć. A potem chciałbym, abyśmy patrzyli, co Bóg mówi o sobie. Chcę wam pobłogosławić i prosić, abyście wy błogosławili mnie, więc pomodlę się. Panie, tak proszę o każdą osobę tutaj, abyś namaścił ją, aby mogła wysłyszeć to, co ty chcesz jej dzisiaj powiedzieć. Abyś był obecna, abyś ty mówił do naszych serc. I to jest naszym pragnieniem. Prosimy Cię o to. Przeczytajmy ten tekst. Ten tekst jest z przedostatniego rozdziału Księgi Biblii. Jan, któremu było dane zobaczyć, jak wygląda przyszłość ludzkości, mógł widzieć to i zapisał po to, abyśmy mogli dzisiaj to odczytać. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, mówi Jan: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Mam nadzieję, że nie jest dla ciebie zaskoczeniem to, że Bóg ukazuje Janowi to, co planował przygotować. To, co nawet w Starym Testamencie mówił: ja stworzę nowe niebo, nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. I mamy wgląd w tym krótkim fragmencie, ale też dalej zachęcam was do przeczytania. Do końca już tego rozdziału i ostatniego, 22, Bóg opisuje święte miasto, nowe Jeruzalem, nową ziemię, a też niesamowity rodzaj życia, który jest zaplanowany, który jest proponowany dla każdego z nas. A więc smutek będzie zapomniany, grzech przezwyciężony, nie będzie ograniczoności czasu, zmieni się w doskonałą wieczność. Będzie doskonała społeczność z Bogiem, dostęp do Boga, wieczny pokój. Nie będzie mozołu zmagania, chorób, kłopotów, trudów. Naprawdę to przygotował Bóg dla ciebie i dla mnie. Pytanie, które postawię: czy czytając ten tekst jesteś pewien, w którym miejscu jesteś? Zauważ, że przedstawione są tam dwa miejsca. Chcę podkreślić ważną rzecz, że na początku Jan słyszy głos obok tronu, ale później sam Bóg mówi nagle osobiście do Jana. Sam Bóg zwraca się do niego i mówi: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. I Bóg chce Janowi objawić, jakim jest Bogiem. Popatrzcie, używając bardzo prostych sformułowań. Po pierwsze, Bóg mówi: litera alfa. Dlaczego grecki? Ponieważ Nowy Testament został zapisany pierwotnie w języku greckim, dopiero później tłumaczony. Alfa jest pierwszą literą języka greckiego, to wiemy. Omega jest ostatnią. Początek i koniec. Gdy mówimy od A do Z, to znaczy, że dokładnie też bierzemy pod uwagę, że alfabet jest kompletny i zawiera każdą literę w tym języku. A więc Bóg chce powiedzieć coś Janowi i mówi: zapisz to, gdyż te słowa są pewne i prawdziwe. Zapisz to, aby na każdym miejscu, gdy będą czytać ten fragment, aby wiedzieli, co to znaczy. Jan zapisuje. I Bóg wyraźnie mówi, że On jest początkiem wszystkiego. On jest początkiem całego świata, wszechświata. Zawsze przejmuje mnie ilość milionów galaktyk, lata świetlne, które trzeba podróżować, a też jak piękne i skomplikowane jest ludzkie życie, każda komórka. Mam nadzieję, że nie myślisz o tym, że jesteś rezultatem jakiejś ewolucji. Słowo Boże mówi, że Bóg myślał o tobie i planował, zanim przyjdziesz na tą ziemię. Słowo Boże używa takich sformułowań, że w łonie matki utkałem cię. Myślałem o tobie, zanim przyjdziesz na świat. Oczywiście powiesz, jak to jest możliwe? Wydała mnie moja mama na świat. Tak, ale wszystkie zasady, wszystkie te biologiczne rzeczy, działania uczynił Bóg. Wszystkie zjawiska. I mało tego, gdy zechce, może też w każdej chwili ingerować w swój sposób. Ale chciałem ciebie zapytać też. Bóg, mówiąc, że jest początkiem twoim, nie tylko ma na myśli fakt twoich narodzin fizycznych, ale też początek relacji z tobą. Chciałem postawić kolejne pytanie. Czy masz relację z Bogiem? Czy masz osobistą relację z Bogiem? Jezus powiedział: oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A praktycznie to znaczy, że kiedy jesteśmy w ciemności własnego umysłu, to On jest światłem. Kiedy jesteśmy w nieszczęściu, czy dotykają nas choroby, czy jakieś niemoce, trudności, to oznacza, że to On jest siłą. Kiedy upadamy, kiedy przychodzimy do Niego w upamiętaniu, On nam przebacza. Ale chcę ci powiedzieć coś jeszcze więcej. Mówiąc do Jana, ja jestem Alfa i Omega, Bóg chce powiedzieć coś o wiele głębszego. Coś, co jest jeszcze bardziej znaczącego. Coś, co chciałbym, abyśmy sobie dzisiaj odświeżyli i przypomnieli. I w tym celu pozwól, że pomogę ci to zobaczyć. Mówiąc do Jana, Jam jest Alfa. Jam jest początek. Bóg chce powiedzieć bardzo ważną jedną rzecz. Początek w ujęciu, które jest napisane w języku greckim arche, nie oznacza początek w czasie, ale oznacza źródło wszelkiego dobra. Nieustające źródło. Bóg mówi, ja jestem początkiem wszystkiego, co tobie jest potrzebne do życia. Owszem, jestem początkiem wszelkiego istnienia, wszelkiej mocy, ale też jestem źródłem wszelkiej umiejętności dla ciebie, wszelkiej siły, wszelkiej zdolności, wszelkiej umiejętności trzeźwego myślenia, wszelkiej umiejętności twojego życia. Ja wiem, że w takich momentach powstaje pytanie, ale czy Bóg może być na przykład źródłem mojego bezpieczeństwa finansowego? Chcę ci powiedzieć, że chyba parę tygodni rozmawiałem tu z jedną osobą, nawet nie wiem, może jest między nami, i powiedziała mi coś takiego. Wiele lat już prowadzę firmę, ale ostatnio Bóg położył nam na serce, żebyśmy zaglądali w każdy kąt tej firmy. Wysprzątali ją, wyczyścili. I wiesz co? Zrobiliśmy to. To była cena, było to trudne. Zrobiliśmy to. I powiem ci jedną rzecz. Już teraz widzę niesamowite błogosławieństwo. Dawniej marzyłem o takich rezultatach, jakich widzę teraz. Dawniej zabiegałem o to, aby móc mieć klientów, móc mieć ludzi, którzy chcą korzystać z usług naszej firmy, i mozoliłem się z tym. Bóg był źródłem rady. Zrobił to. Mówi, naprawdę widzę błogosławieństwo. I wierz mi, mógłbym I może kiedyś będzie okazja, więcej czasu opowiedzieć więcej naprawdę historii, czy z mojego, czy z innego życia, ale tak. Bóg jest źródłem twojego powodzenia. Początek. Początek, źródło każdej jednej dobrej rzeczy. Poproszę, żeby Jarek postawił następny rekwizyt. Tak samo jak początek znaczy archę, czyli źródło. Tak samo koniec nie tyle oznacza zakończenie dziejów. Czytaliśmy w Słowie Bożym, oglądaliśmy, jak Bóg planuje wieczność. Jaki koniec może czekać ciebie albo mnie? Masz wybór. Ale gdy Bóg mówi do Jana, jestem początkiem, jestem alfa, jestem źródłem, jestem omegą, jestem końcem, ale też to słowo koniec po grecku znaczy telos, czyli osiągnięcie celu. Bóg mówi przez to, że jestem źródłem jakiejś rzeczy, ale jestem też tym, który daje osiągnięcie celu. Czyli innymi słowy, Bóg może zaopatrzyć cię w wiele rzeczy i doprowadzić do celu, jaki ma dla ciebie w każdej dziedzinie twojego życia. A więc zauważ jedną rzecz. Jest teraz bardzo poważne pytanie. To w takim razie Bóg jest celowy. To znaczy, że jeżeli Bóg coś daje, to znaczy, że ma cel użycia, wykorzystania. Że jeżeli Bóg zaopatruje cię w coś, to chce, abyś czerpał, stąd wziął, pojął cel, który ma dla ciebie. Albo może naprzód pojął cel, przyszedł, wziął i doszedł do celu. Kolejne pytanie, które chcę zadać tobie. Czy jesteś chrześcijaninem? Chyba jest dziwne pytanie. W końcu jestem w kościele. Czy to nie dowód? Nie. Nie o to pytam. Nie pytam, czy urodziłeś się w rodzinie chrześcijańskiej. Nie pytam, czy twoje poglądy akceptują nauczanie Słowa Bożego. Nie pytam nawet, czy byłeś kiedyś ochrzczony. Ale pytam się, czy kiedyś przyszedłeś do Jezusa Chrystusa jak do źródła, rozumiejąc to, że jako grzesznik idziesz na zatracenie, tam w to miejsce, gdzie czytaliśmy. I twoje dobre postępowanie, twoje kościółkowanie, jak to niektórzy mówią, nie ma tu nic do znaczenia, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Jesteś winien śmierci i wiecznego odłączenia od Boga, tak jak czytaliśmy w tym jeziorze ognistym. Dlatego pytanie jest, czy przyszedłeś do Jezusa i upamiętałeś i powiedziałeś: Jezus, tak, jestem grzesznikiem. W dobrym stylu, w sposób religijny walę na zatracenie. Proszę, przebacz mi, ponieważ Ty jako jedyny umarłeś na krzyżu też za mnie. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga. Czy kiedyś przyszedłeś w ten sposób do Boga? Osobiście zaprosiłeś Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Ale jeśli nawet tak, to mam pytanie. Zobacz, Bóg zaopatruje, tu jest źródło. Ale Bóg zawsze ma cel. To teraz mam kolejne pytanie do ciebie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, narodziłeś się na nowo, jako Jego dziecko zbawione, oczyszczone Jego krwią, czy wiesz dlaczego? Czy wiesz po co? Czy wiesz, dokąd zmierzasz? Jaki jest twój cel jako chrześcijanina? Być może różne odpowiedzi były na tym miejscu, żeby służyć Bogu, żeby podobać Mu się. Ja przypomnę, wiem, że większość z was wie. Tym celem jest stawać się podobnym do Jezusa Chrystusa w każdej dziedzinie twojego życia. W moralności, w czystości postępowania, w traktowaniu bliźnich, tych, których masz najbliżej i dalej. W kochaniu Boga, w naśladowaniu, w patrzeniu, Czy widzisz ten związek, że Bóg jest źródłem, ale z drugiej strony, że wszystko, co Tobie daje, ma konkretny cel? To jest bardzo ważne, dlatego że od Twojej umiejętności przychodzenia do źródła zależy Twoje życie. Od tego, jak umiesz przychodzić do źródła, którym jest Bóg, którym jest Jezus Chrystus, zależy Twoje życie. Jest też pytanie. To w takim razie, co jest ważne, jeśli mamy tu przyjść? Co daje sukces tego, że jeżeli mam jakąś potrzebę, jakieś pragnienie, mogę przyjść, wziąć z tego źródła i osiągnąć cel? To są bardzo ważne pytania. I dzisiaj chciałbym, abyśmy troszkę na to popatrzyli. Poproszę pierwszy werset. Wtedy, kiedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, kim Jezus jest, ale czuli, że przemawia jak ten, który ma moc z nieba, który jest szczególny. W ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Proszę drugi werset. A potem, jeśli narodziłeś się na nowo, stałeś się zbawionym, ułaskawionym grzesznikiem, przyjętym do rodziny Bożej, nowym stworzeniem, Piotr podkreśla w Słowie Bożym: owszem, jesteś chrześcijaninem, nowonarodzonym dzieckiem, ale przypomina i mówi: odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I wreszcie tekst, który czytaliśmy przed chwilą. Ja, do Boga zwraca się Jan, to tak jakby osobiście do Ciebie się zwracał i mówi: sam Bóg, jam jest alfa i omega, źródło i cel. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Czy widzisz, co tu jest kluczową rzeczą? Czy dostrzegasz, co tu jest kluczową rzeczą? Twoje pragnienie. Bóg nie jest Bogiem, który chce robić za ciebie. Naprawdę. Bóg nie jest Bogiem, który chce robić pewne rzeczy za ciebie. On chce robić wszystkie rzeczy z tobą. To jest bardzo proste. Jeśli kogoś kochasz, jeśli kogoś naprawdę kochasz, nawet tą ludzką pełną miłością, to jak widzisz, że ona coś robi trudnego, ciężkiego, mówi: zrobię z tobą, pomogę ci. Nawet zależy ci, żeby robić to z tą osobą. Ponieważ Bóg cię kocha, On nie chce zrobić nic za ciebie. On chce robić to wszystko z tobą. I twoją odpowiedzialnością jest mieć Boże pragnienia. Mieć Boże pragnienia. Bogu nie chodzi o to, abyś miał każde pragnienie i przyszedł z Nim, bo może się okazać, że to pragnienie nie jest Bożym pragnieniem, a cel dla tego pragnienia nie jest Bożym celem. Pewnie wielu z nas chce mieć finansowe bezpieczeństwo, może bogatym. Tak, Bóg ci to da, zrobi to z tobą, ale pod warunkiem, że to bogactwo, to bezpieczeństwo finansowe użyjesz dla Jego chwały. Zrealizujesz Jego cel dla tego pragnienia. Twoje pragnienia decydują o jakości życia z Bogiem. Wiecie, życzę wam jednej rzeczy. Może będę brutalny na początek, ale nie życzę wam, abyście we wszystkim byli podobni do Boga. Naprawdę, nie życzę wam, abyście we wszystkim byli podobni do Boga. W jednej rzeczy nie chciałbym, abyście byli podobni do Boga, ponieważ Bóg jest niezmienny. Ponieważ Bóg jest niezmienny. Ale Bóg cię kocha i przyjął ciebie i mnie takim, jakim jestem. po to, aby kształtować ciebie i mnie, bo ma cel, abyśmy się stali takimi, jak On chce być. Dlatego dzisiaj pytam ciebie i mnie, jakie pragnienia masz w swoim życiu? Nie, żeby cię oskarżyć, ale żebyś zrozumiał, że te ludzkie pragnienia, one nigdy cię nie zaspokoją. Dlatego, że gdy przyjdziesz do źródła z ludzkimi pragnieniami, możesz nie otrzymać wody, nie napić się i potem masz jakiś cel, którym mozolisz się, pchasz w życiu, toczysz, zmagasz się, a potem mówisz marność, mozu. Ale gdy przychodzisz naprawdę z Bożym pragnieniem, to źródło jest mocą i zaopatrzeniem, ponieważ jest Boży cel i Bóg cię prowadzi, abyś cel ten osiągnął. Zachęcam cię dzisiaj, zbadaj swoje pragnienia. Bądź uczciwy w tym. Co robisz, jak masz 2 godziny czasu więcej? Gdzie idzie twoje serce? Co robisz, jak masz 1000 złotych więcej? Czy przez moment myślisz, może zainwestować w dobrą książkę chrześcijańską? Może komuś pobłogosławić? To są bardzo poważne pytania. Bo wiecie, można być chrześcijaninem, ale nie pić ze źródła. Iść w zupełnie innym kierunku. Mozolić się i mówić, to chrześcijaństwo nie działa. Co to jest ta Biblia? Bóg dał ci odpowiedzialność za twoje pragnienia. Tobie i mnie chce błogosławić we wszystkim. Ale musimy w naszym życiu naprawdę rozprawić się z naszymi pragnieniami. Zmierz się swoimi pragnieniami. Wytrop te, które są nieboże. Wyrzuć je, nie warto je miętolić. Oprócz mozołu, trudu nie zrodzą ci wiele. Nie chcę dzisiaj powiedzieć, czytaj Słowo Boże, ale chcę powiedzieć, pokochaj Słowo Boże. Pokochaj Słowo Boże. Bo miłość do Boga to jest miłość Jego Słowa. Pokochaj Słowo Boże po to, abyś mógł rozpoznać Boże pragnienia. Po to, abyś miał siły i odwagę pójść wtedy za nimi. Zostawię nas dzisiaj z tym. I te badanie pragnień, to badanie pragnień, którą Bóg daje nam jako nasza odpowiedzialność. Nie chodzi mi tylko, abyś to zrobił teraz, dzisiaj, bo akurat to słyszeliśmy. Ale to jest ta część życia, gdzie Bóg chce robić z tobą. Badaj pragnienia, wybieraj Boże, przychodź do źródła, idź do celu, a On ci chce błogosławić.